nieruchomości znowu, przepraszam bardzo, to jeszcze nie przestawione, nie ustawione, nie dostawione. Aha, miał się przesunąć, tak, bo to niby, że na środku trzeba być, dobrze. Coś jeszcze tutaj poprawić, doprawić, wyprawić, nie, wszystko gra, wszystko buczy. Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym kanale, no bo przecież przez was oglądanym. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że ten kanał tak szybko się rozwija. Mam na myśli nie tylko ilość subskrypcji, ci, którzy nie zasubskrybowali kanał, oczywiście mogą to uczynić, ale przede wszystkim nasz poranny różaniec, którym codziennie od ponad roku o godzinie 5 rano modlimy się we wspólnocie kilku tysięcy osób z całego świata. A dziś temat poważny, trudny, ale pełen nadziei, bo przecież Chrystus przyniósł nam dobrą nowinę, niezłą. Zapraszam was serdecznie na ten materiał. No dobrze, skoro mamy zacząć, to zacznijmy. Do sklepiku Moc w słabości sprowadziłem najnowszą książkę, która ukazała się na rynku polskim i traktuje o objawieniach Anny Katarzyny Emerich. Mówiąc krótko, jest to spis objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emerich dotyczących męki i śmierci Chrystusa. Niezwykle ważna książka, niezwykle ważne objawienia błogosławionej Anny Katarzyny Emerich. Ta książka pojawiła się właśnie w sklepiku mocwsłabości.pl. Ponieważ myślę, że wielu z nas, a pewnie i wszystkim, jest bardzo bliska taka właśnie duchowość pasyjna związana z męką i śmiercią Jezusa Chrystusa. I chcę ten materiał zacząć od fragmentu właśnie z tejże książki. Miałem przeczytać trochę inny fragment, ale, że tak powiem, przypadkowo otworzył mi się taki oto fragment, w którym błogosławiona Anna Katarzyna Emerich opowiada o tym, co działo się z Jezusem podczas modlitwy w Ogrodzie Oliwnym tuż przed jego pojmaniem. Posłuchajcie. Jezus rozmawiał z apostołami mniej więcej kwadrans. Przejmował go głęboki smutek. Potem wrócił do groty, miotany coraz większą trwogą. Apostołowie z płaczem wyciągali za nim ręce, a padając sobie w objęcia, pytali siebie z osłupieniem, co to jest, co się z nim dzieje. Całkiem już jest opuszczony? Nie potrafili dać sobie odpowiedzi na te pytania, więc zakrywszy głowy w wielkim smutku, zaczęli się modlić, ale że nieufność wkradała się w ich serca, łatwo ulegli pokusie i znowu zasnęli. Apostołowie, którzy pozostali u wejścia do ogrodu, wcale nie spali. Ze słów Jezusa i z całego jego zachowania się tego wieczora odgadli miotający nim niepokój, więc i sami zaniepokoili się do najwyższego stopnia. Błądzili wśród mroku w koło Góry Oliwnej, szukając sobie jakich takich kryjówek. Zauważmy, jak się zachowują apostołowie, kiedy nadchodzi czas próby. Oto no, chcą się modlić, jest w nich pragnienie modlitwy, ponieważ być może zadziałało to, co działa na nas, a mianowicie jak trwoga, to do Boga. Oczywiście nie oskarżam ich o nieszczerość w modlitwie, bo najpierw samego siebie powinienem o nieszczerość w modlitwie oskarżyć. Natomiast chcieli się rzeczywiście modlić, bo widzieli, że się szykuje coś złego, że Chrystus się czymś bardzo mocno przejmuje, że się po prostu czegoś boi. I oto ze smutku zaczęli się modlić, ale że nieufność wkradała się w ich serca, szybko ulegli pokusie i zasnęli. Apostołowie zaczęli się modlić ze smutku i dlatego nie zdołali podjąć tej modlitwy. Kiedy my się modlimy ze smutku i smutek jest tą główną intencją, która ogarnia całą naszą modlitwę, to również nasza modlitwa po prostu nie przyniesie takich owoców, jakie mogłaby przynieść, kiedy napełniona byłaby zaufaniem do Boga. I oczywiście bardzo często wydaje mi się, że we współczesnym świecie, we współczesnej codzienności, Coraz częściej modlimy się z trwogą, z lękiem, też ze smutkiem do Boga, ale ten smutek, tę trwogę, ten lęk powinniśmy w modlitwie oddawać Jemu, to znaczy wejść w modlitwę z tym smutkiem rzeczywiście, no bo coś smutnego, przykrego się w naszym życiu dzieje i zostawić od razu ten smutek i tę przykrość na początku, że tak powiem, tej modlitwy. Mówiąc krótko, już o tym nie myśleć, w czasie modlitwy nie myśleć o smutku, o przykrości, o cierpieniu, o krzyżu, o niepewności, o lęku, o strachu. Wiem, łatwo powiedzieć, w związku z tym mówię, no bo łatwo powiedzieć. Ale myślę, że taka wskazówka jest bardzo ważna, ona wynika chociażby z tego fragmentu, który wam przeczytałem, objawień błogosławionej Anny Katarzyny Emmerich, męka i śmierć Chrystusa Pana. Moglibyśmy tu jeszcze mnóstwo innych fragmentów przeczytać dotyczących tego, jak się modlić, albo właściwie jak się nie modlić, bo mamy czas, w którym pewnie wielu z nas po prostu będzie, no, że tak powiem, musiało zaufać Bogu. Czas niepewny, czas ogromnego niepokoju. Jeżeli chcemy zaufać Bogu, to u wejścia w modlitwę musimy, no tak powiem musimy, chociaż może powinniśmy, ale musimy zostawić nasz smutek, nawet te nasze intencje, z którymi się modlimy, Bogu. Od razu to wszystko na początku modlitwy oddać Bogu. Maryja mówi krótko, módlcie się w moich intencjach, a ja się tym wszystkim zajmę. Dlaczego o tym wszystkim mówię? No właśnie, no to posłuchajcie dalej. Oto słuchajcie na stronie sekretariatu fatimskiego, sekretariatfatimski.pl. Mamy taki niezwykły tekst prośby o poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi na podstawie wspomnień siostry Łucji. Tekst zatwierdzony przez biskupa Leirii, Fatima, grudzień 2002 rok. W związku z tym możemy być pewni, że nie jest to fake, że jest to prawdziwa wiadomość, że rzeczywiście to się wydarzyło. Mamy dużo fejkowych informacji na temat Fatimy, na temat chociażby tego, że Matka Boża w Fatimie mówiła o tym, że Polska ocaleje, że nawet podawała jakieś dane geograficzne. Nie, Matka Boża nic w Fatimie nie mówiła o tym, że Polska ocaleje, nic nie podawała w szczegółach, jak się będzie toczyła III wojna światowa. To są wszystko kłamstwa. Szatan posługuje się kłamstwami, które my dzisiaj nazywamy fejkami. Nie idźmy za fałszywymi objawieniami, w związku z tym ja sięgam do tekstu sprawdzonego, sekretariatfatimski.pl. Tekst zatwierdzony przez biskupa Fatimy w 2002 roku i jest to fragment wspomnień siostry Łucji, czyli no, tej, która się z Marią spotykała. Posłuchajcie. Widzenie, o którym tutaj będziemy mówili, siostra Łucja miała 13 czerwca 1929 roku w kaplicy zakonnej w Hiszpanii. Zaczyna się ono opowiadaniem wizji o Trójcy Świętej, której towarzyszy Matka Boża, ukazując swoje serce, jak podczas objawień w czerwcu i lipcu 1917 roku. Przyrzeczenie dawniej dane obecnie zostało zrealizowane. Siostra Łucja słyszy niepokalaną dziewicę, która prosi o poświęcenie Rosji swemu niepokalanemu sercu, mówiąc, w jaki sposób ma być ono dokonane. Czy faktycznie było dokonane? Tekst w końcowej fazie mówi, że nie i wskazuje na straszliwe konsekwencje jego braku na przyszłość. Powtórzę raz jeszcze to zdanie. Tekst w końcowej fazie mówi, że nie, że poświęcenie Rosji nie zostało dokonane tak, jak tego Matka Boża sobie życzyła i konsekwencje tego obejmą cały świat. To poświęcenie dotyczyło Rosji. Dzisiaj główny problem, jeżeli chodzi o pokój na świecie, związany jest z Rosją i z Putinem, który urodził się 7 października, czyli we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej. To nie oznacza, że Putin jest wybrany, jest dzieckiem maryjnym, jakimś widzącym. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Rosja jest tą, z której rodzące się błędy zainfekowały cały świat. Błędy duchowe, błędy moralne. Tak, Putin urodził się 7 października we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej, ponieważ przypomnijmy sobie prywatne objawienia, które otrzymała święta Brygida Szwedzka, kiedy to Matka Boża powiedziała jej, że najwięcej czasu spośród apostołów poświęcała Judaszowi, ponieważ najbardziej miłości potrzebują ci, którzy mają w sercu nienawiść, najbardziej światła potrzebują ci, którzy żyją w ciemności. Warto jeszcze zaznaczyć, jak to podkreśla strona sekretariatu fatimskiego, że tekst tego drugiego dodatku załącznika nie został zapisany przez siostrę Łucję, lecz ma wszystkie gwarancje prawdziwości, czyli autentyczności, a to ze względu na to, że jest napisany przez kierownika duchowego siostry Łucji, Józefa Bernarda Gonzalesa, w czasie trwania kierownictwa, a który przepisał dokładnie notatki siostry Łucji. I teraz przechodzę już do tekstu prośby o poświęcenie Rosji. Będę cytował wspomnienia siostry Łucji. Częściej chodził mój spowiednik duchowy do naszej kaplicy, aby słuchać spowiedzi. Ja spowiadałam się u niego i ponieważ dobrze się z nim rozumiałam, spowiadałam się przez 3 lata u niego, bo przez ten okres był tu sekretarzem ojca prowincjała. W tym czasie zwróciła mi Najświętsza Maryja Panna uwagę, że zbliżył się moment, w którym miałam Kościołowi Świętemu przekazać jej życzenie poświęcenia Rosji i obietnicę jej nawrócenia. Dokonało się to w ten sposób. Uprosiłam u mych przełożonych i mego spowiednika zezwolenie na odprawienie godziny świętej każdej nocy z czwartku na piątek od 11 do północy. Jednej nocy byłam sama. Uklękłam przy balaskach w środku kaplicy, aby odmówić modlitwę anioła. Ponieważ czułam się zmęczona, wstałam i modliłam się dalej z podniesionymi rękami. Paliła się tylko wieczna lampka. Nagle zrobiło się jasno w całej kaplicy wskutek nadprzyrodzonego światła. Na ołtarzu pokazał się jasny krzyż sięgający aż do sufitu. W jaśniejszym świetle można było zobaczyć w górnej części krzyża oblicze i górną część ciała człowieka. Nad piersią gołąbka również ze światła, a do krzyża przybite ciało drugiego człowieka. Trochę niżej bioder w powietrzu wisiał kielich i wielka hostia, na którą spadały krople krwi z oblicza ukrzyżowanego i z jednej rany piersiowej. Z hostii spływały te krople do kielicha. Pod prawym ramieniem krzyża stała Najświętsza Maryja Panna. Maria stała pod krzyżem. Była to Matka Boża Fatimska ze swym niepokalanym sercem w lewej ręce, bez miecza i róż, ale z cierniową koroną i płomieniem. Pod lewym ramieniem krzyża wielkie litery, jakby z czystej wody źródlanej, biegły na ołtarz, tworząc słowa. Zapamiętajmy te słowa. Łaska i miłosierdzie. Łaska i miłosierdzie. Zrozumiałam, że mi została przekazana tajemnica Trójcy Przenajświętszej i otrzymałam natchnienie na ten temat, na temat tej tajemnicy, którego mi jednak nie wolno wyjawić. Potem rzekła Matka Boska do mnie: przyszła chwila, w której Bóg wzywa Ojca Świętego, aby wspólnie z biskupami całego świata poświęcił Rosję memu niepokalanemu sercu, obiecując ją uratować za pomocą tego środka. Tyle dusz zostaje potępionych przez sprawiedliwość Bożą z powodu grzechów przeciwko mnie popełnionych. Przychodzę przeto prosić o zadośćuczynienie. Ofiaruj się w tej intencji i się módl. Mówiłam o tym mojemu spowiednikowi, który mi polecił spisać, czego Matka Boża zażądała. Później przy pomocy odczucia wewnętrznego Matka Boża powiedziała mi, skarżąc się: nie chcieli usłuchać mojej prośby, jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie za późno. Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny, powodując prześladowania Kościoła, Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. I tu kończymy wspomnienia siostry Łucji. Można powiedzieć, Matka Boża dobrze zna historię ludzkości. Przywołuje historię Ludwika XIV. Pozwólcie, że tutaj sobie w szczegółach ją omówimy bardzo krótko. W 1689 roku przed śmiercią święta Małgorzata Maria próbuje na różne sposoby i poprzez różne inicjatywy dostarczyć do Króla Słońca, w cudzysłowie, Ludwika XIV z Francji, posłannictwo Najświętszego Serca Jezusa. Chodzi o świętą Małgorzatę Marię Alacoque. Wraz z czteroma postulatami. Umieszczenie Najświętszego Serca Jezusa w królewskim herbie. Wybudowanie świątyni ku czci Najświętszego Serca Jezusa, gdzie zostałby oddany Jemu hołd przez dwór królewski. Król powinien powierzyć się Najświętszemu Sercu. Powinien też w Stolicy Świętej, używając swojego autorytetu, postarać się o zatwierdzenie mszy świętej ku czci Najświętszego Serca Jezusa. Jednak nic z tego nie zostaje osiągnięte. Wydaje się, że król nie miał nawet możliwości zapoznania się z tym posłannictwem. Czasami jest tak, że szatan po prostu blokuje dostęp do prawdy. Szatanowi chodzi o to, aby nas od prawdy odciąć, żebyśmy żyli według własnego widzimisię albo posługiwali się tak zwanymi fake newsami, jak to dzisiaj określamy, tego typu kłamliwe, manipulacyjne informacje. Ludwik XVI w 1792 roku przyjmuje ideę ślubowania Najświętszemu Sercu Jezusa. Ślubowanie to dokonuje tylko w więzieniu, obiecując zrealizowanie wszystkich postulatów zakomunikowanych przez świętą Małgorzatę Marię Alacoque po swoim uwolnieniu. Jednak z wyroków Bożej opatrzności było już za późno. Ludwik XVI został ścięty na gilotynie 21 stycznia 1793 roku. Jak kiedyś powiedział mi ktoś mądry, jednym z najgorszych słów, jakie możemy usłyszeć, to za późno. Za późno. W tym kontekście logiki typowo ludzkiej to brzmi strasznie, kiedy słyszymy, że na coś jest już za późno. Adam i Ewa zgrzeszyli i musieli opuścić raj. Już było za późno, żeby zmienili swoją decyzję. Tym bardziej Lucyfer, który powiedział Bogu: non serviam, nie będę ci służył. Jego decyzja zapadła w wieczności, w związku z tym wciąż trwa. I tam już nie ma czasu, już nawet nie jest za późno, bo Lucyfer trwa w buncie, w nieposłuszeństwie Bogu. Ale Bóg daje nam protoewangelię, to znaczy daje obietnicę wyzwolenia ze zła już w Księdze Rodzaju. Już w Księdze Rodzaju Bóg obiecuje, że zniszczy zło ze zła, wyprowadzając dobro, czyli owo za późno, to ludzkie za późno, dla Boga jest przestrzenią działania owej łaski i miłosierdzia, o którym mówiła siostra Łucja. Natomiast wróćmy do słów Matki Bożej, która mówi, że nie chcieli słuchać mojej prośby, jak król Francji będą żałować i poświęcą mi Rosję, lecz będzie już za późno. Zobaczymy skutki, czy widzimy skutki pewnego zła i wtedy się nawracamy, ale już niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie naprawić, bo weszliśmy już na tę drogę zła i nie jesteśmy w stanie wrócić, bo czasu nie cofniemy i będziemy się borykać z konsekwencjami tego, że w pewnym momencie bardziej słuchaliśmy siebie niż Boga, niż Kościoła. W związku z tym Matka Boża mówi, że poświęcą mi Rosję, ale niestety będzie już za późno. I teraz następuje, że tak powiem, cały cykl różnych wydarzeń. Nieprzypadkowo ustawionych w takiej właśnie kolejności. Oto Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie. Komunizm, prawda? Dzisiaj nie ma mowy o tym, że Putin chce wrócić do komunizmu. Nie, Putin nie chce wrócić do komunizmu. Putin chce wprowadzić, powrócić do tak zwanej idei koncertu mocarstw, czyli imperialistyczne zapędy realizuje na drodze barbarzyńskiej wojny. W związku z tym błędy związane z moralnością, odrzucenie prawdy i dobra, błędy związane z duchowością, odrzucenie Boga, mają wpływ na społeczeństwo, bo mają wpływ na nasze wybory. To znaczy ma znaczenie, czy wierzysz w Boga, czy nie wierzysz. I teraz ma znaczenie, czy twoja wiara wpływa na twoją codzienność, czy też nie. I ma znaczenie, czy twoja codzienność przeniknięta wiarą wpływa na ludzi obok ciebie, czy nie. Ponieważ to przez nasze wybory kształtujemy naszą codzienność i społeczeństwo i historię całej ludzkości. I tak jak do tej pory byliśmy sprawdzani z miłości przez COVID, takie jest moje zdanie, było to tak zwane sprawdzam, Bóg powiedział sprawdzam waszą miłość wobec bliźniego w obliczu COVID-a, tak teraz będziemy sprawdzani również z miłości w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie. Czy jesteśmy rzeczywiście katolikami, czy nienawistnymi cynikami? I nie wchodzę tu w szczegóły żadne historyczne, tylko cytuję Ewangelię, w której Chrystus powiedział, że mamy nie tylko miłować tych, którzy są obok nas, ale także naszych nieprzyjaciół. Tak, jeżeli chcemy być katolikami, to mamy miłować naszych nieprzyjaciół. Chyba że ktoś stworzy własny katolicyzm i wytnie z Ewangelii to, co mu się nie podoba i stworzy własną Ewangelię. Tak robią przecież sekty. W związku z tym Maria mówi, Rosja rozszerzy swoje błędy, czyli będzie zarażać serca i umysły ludzkości, także będzie w nich się odkładała nienawiść, agresja, cynizm. Dziś bardzo charakterystyczny dla wielu ludzi, którzy na przykład wyżej stawiają wolność od miłości. To jest typowe sekciarstwo antyewangeliczne, mówiąc bardzo krótko i jednak bardzo mocno. A kiedy rozszerzy swoje błędy, to doprowadzi tę nienawiść już na tak wysoki poziom, że wywoła wojny. Matka Boża mówi, Rosja rozszerzy swoje błędy po całym świecie, wywołując wojny. Te wojny różne już się od dawna toczą. Na naszym kontynencie nie, chociaż i bywały przecież tutaj. Ale na całym świecie, na innych kontynentach jak najbardziej. Powodując prześladowania Kościoła, Ojciec Święty będzie bardzo cierpiał. I żeby to jeszcze bardziej zobrazować, to przytoczę wam fragment dzienniczka świętej Faustyny. Pewnego dnia, zapisała święta Faustyna w swoim dzienniczku, powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno z miast, które jest najpiękniejsze w ojczyźnie naszej. Kara ta miała być taka, jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz przeszył mi serce. Milczeniem modliłam się. Po chwili powiedział mi Jezus, dziecię moje, łącz się ściśle w czasie ofiary ze mną i ofiaruj Ojcu Niebieskiemu krew i moje rany na przebłaganie za grzechy tego miasta. Powtarzaj to bez przestanku przez całą mszę świętą. Czyń to przez 7 dni. 7. dnia ujrzałam Jezusa w obłoku jasnym i zaczęłam prosić, ażeby Jezus spojrzał na miasto i na kraj nasz cały. Jezus spojrzał się łaskawie. Kiedy spostrzegłam życzliwość Jezusa, zaczęłam go błagać o błogosławieństwo. Wtem rzekł Jezus, dla ciebie błogosławię krajowi całemu, i uczynił duży znak krzyża ręką nad ojczyzną naszą. Radość wielka napełniła duszę moją, widząc dobroć Boga. A zatem święta Faustyna modli się w milczeniu, widząc tę wizję kary, która ma spaść na jedno z polskich miast i prosi o Boże błogosławieństwo. Matka Boża siostrze Łucji i dzieciom fatimskim bardzo często mówiła, módlcie się codziennie na różańcu, nie od czasu do czasu w ramach jakichś inicjatyw, które oczywiście są bardzo potrzebne, ale tu chodzi o stałość. Módlcie się codziennie na różańcu, czyńcie pokutę i post i zadośćuczynienie i najważniejsze, naśladujcie mnie. To, co mówił święty Ludwik Maria Grignion de Montfort w swoim traktacie. Jeżeli chcesz, żeby Maria doprowadziła cię do Chrystusa prawdy, to musisz kroczyć za Maryją. No bo jak masz dotrzeć do Chrystusa, skoro nie pójdziesz za Maryją, a Maryja idzie drogą pokory i posłuszeństwa. Oto cytat z dzienniczka świętej Faustyny Kowalskiej. Wrzesień, pierwszy piątek. Wieczorem ujrzałam Matkę Bożą z obnażoną piersią i zatkniętym mieczem, rzewnymi łzami płaczącą i zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Maryja zasłaniała nas przed straszną karą Bożą. Bóg chce nas dotknąć straszną karą, ale nie może, bo zasłania nas Matka Boża. Matka Miłosierdzia, ta, która się wstawia za nami. Lęk straszny przeszedł przez moją duszę. Modlę się nieustannie za Polskę, drogą mi Polskę, która jest tak mało wdzięczna Matce Bożej. Jesteśmy... Albo nie powiem, jacy jesteśmy, bo to trzeba od siebie zaczynać, przepraszam. Bo czasami nam się wydaje, że jesteśmy narodem wybranym. Pomyślmy, czy ja się zachowuję jako przedstawiciel narodu wybranego, czy kieruję się miłością także do nieprzyjaciół. Wtedy będę mógł powiedzieć, że należę do narodu wybranego. Bo to miłość nas definiuje i to miłość czyni z nas dzieci Boże, a nie cynizm. I dalej święta Faustyna mówi: gdyby nie Matka Boża, na mało by się przydały nasze ludzkie zabiegi. Pomnożyłam swoje wysiłki, modlitw i ofiar za drogą ojczyznę moją, ale widzę, że jestem kroplą wobec fali zła. Jakże kropla może powstrzymać falę? O tak, sama z siebie kropla jest niczym, ale z Tobą, Jezu, śmiało stawię czoła całej fali zła i nawet piekłu całemu. Twoja wszechmoc wszystko może. Do naszych ludzkich wysiłków trzeba domieszać, że tak powiem, tę najważniejszą domieszkę, czyli zaufanie Bogu. Jezu, ufam Tobie, to co mówił ojciec Dolindo Ruotolo. Jezu, Ty się tym zajmij. Zajmij się moją modlitwą, zajmij się moimi intencjami, zajmij się moim cierpieniem, zajmij się moją codziennością. Dlatego też chcę nas wszystkich zachęcić do tego, żebyśmy uczyli się modlitwy, bo przecież o tym Matka Boża we wszystkich objawieniach mówi. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, a w Fatymie powtarza, módlcie się codziennie na różańcu. I oto do sklepiku Moc Słabości, słuchajcie, sprowadziłem taką książkę, nowość zresztą na rynku wydawniczym, Modlitwa mistyczna, święty Symeon, nowy teolog. Dlaczego mówię o tej książeczce? Ponieważ tu mamy, że tak powiem, najczystsze źródło tego, jak powinna i może wyglądać modlitwa. I posłuchajcie, przeczytam wam fragment. Konieczność oczyszczenia i pokory. W tej sytuacji ten, kto oddala się od tej drogi, którą jest Chrystus, to znaczy od błogosławionej pokory ducha i gdzie indziej stawia stopę, odchodząc na lewo lub prawo, kto nie chce iść w ślady Jezusa Boga, jak i taki człowiek wejdzie razem z Nim do ślubnego pokoju. Jeśli nie wejdzie razem z Nim, jak będzie kontemplował Jego chwałę? A jeśli nie będzie jej kontemplował, to jak innym opowie, czym jest ona sama i co jest z nią związane? W związku z tym święty Symeon mówi, jeżeli nie będziesz się wpatrywał Chrystusa, Boga, prawdę, to nie będziesz miał w sobie Bożego pokoju. Bo jak widzimy, wszystkie nierozumne zwierzęta żyją zgodnie ze swą naturą i na swoim poziomie. Żadne nie przekracza wyznaczonych mu granic. A my ludzie przekraczamy granice, ponieważ uważamy, że nasza wolność jest najważniejsza. Nawet etyka o tym mówi, że granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka. Tymczasem istota utworzona ręką Boga, która otrzymała od Niego godność postaci rozumu i wolnej woli, nie postępowała zgodnie z nią i nie uznała swej słabości. Bóg chce, żebyśmy uznali naszą słabość, żebyśmy w miejscu słabości zrobili, no właśnie, miejsce na Jego łaskę, łaska i miłosierdzie, o czym mówiła siostra Lucja z Fatimy. Nie wykorzystywała darów złożonych przez Boga w jej naturze, nie trzymała się swych granic i nie zrozumiała swych ograniczeń. Przeciwnie, najpierw Lucyfer, a po nim Adam, jeden anioł, a drugi człowiek, zbuntowali się przeciw Stwórcy i sami zapragnęli zostać bogami. Niestety taki człowiek przekracza granice własnej natury i ulega pragnieniu czegoś przewyższającego jego możliwości. Chciał się wznieść na szczyt duchowego poznania nie w pokorze i przez naśladowanie przykładu Chrystusa, lecz w zarozumiałości i pysze. Nazbierał tu i tam cegiełek pseudowiedzy, wypalił je przez ciągłą medytację i kierując się szukaniem sławy i chęcią przypodobania się ludziom, wzniósł się z nich pretensjonalną budowlą ku Bogu. Pochlebiał sobie przy tym, że ma wierzę, teologii i duchowej wiedzy. Wierzę teologii, prawda? A kompletnie nie znał Pisma Świętego. Co więcej, widząc siebie już w niebie, a nawet ponad nim, wyobrażając sobie, że wznosi się coraz wyżej, zaczął rozprawiać o Stwórcy nieba i ziemi oraz wszystkiego, co się w nich mieści. Któż chciałby taką istotę nazwać człowiekiem, kimś dorównującym zwierzętom, czy przynajmniej istotą obdarzoną jakąś wrażliwością? Bo jeśli człowiek stworzony na obraz Boga, obdarzony nieśmiertelnością i równy aniołom z powodu przekroczenia jednego przykazania Bożego został pozbawiony nie tylko anielskiej kondycji, ale życia wiecznego i skazany na śmierć, rozkład i przeklęcie, to jaki będzie los wszystkich, którzy się nie rodzą z Niego i mimo iż noszą jeszcze obraz człowieka ziemskiego, wtrącają się do teologii w stanie nieczystości. Mówiąc krótko, jeżeli chcemy być wierni Bogu, to musimy pójść drogą pokory i posłuszeństwa i zgodzić się na to, że Bóg dał nam Kościół. Dał nam tych, którzy przewodniczą jako pasterze naszej drodze do Kościoła. Jeżeli chcemy pójść drogą Maryi, to musimy się nauczyć, znowu używam tego sformułowania, musimy się nauczyć czytać Słowo Boże sercem, ale i wiarą i rozumem odczytywać Bożą obecność w naszym życiu, ponieważ jeśli ktoś twierdzi, że rozum w wierze jest niepotrzebny, to obraża samego Boga, bo przecież rozum pochodzi od Boga. Bardzo serdecznie polecam wam świętego Symeona. Modlitwa mistyczna. Święty Symeon, ojciec Kościoła. Ja na niego patrzę jako na ojca pustyni, ale ojciec Kościoła. Modlitwa mistyczna, która nie jest zarezerwowana dla mistyków. Nie, modlitwa mistyczna to nie jest posiadanie wizji i czynienie proroctw, prawda? Posiadanie czy dar snów jakichś proroczych. Mistycyzm to jest ciągłe wpatrywanie się w prawdę, w codzienności, kiedy nie rozumiemy tej codzienności, ale wiemy, że Bóg ma nad wszystkim władzę jako Bóg miłosierny i wszechmogący. Jak powiedziała siostra Łucja, łaska i miłosierdzie, ale łaska bazuje na naturze, jak wcześniej rzekł święty Augustyn. W związku z tym, jeżeli chcemy współpracować z Bożym miłosierdziem, to Boże miłosierdzie się odpowiadać i zatrzymać nienawiść, która z naszych serc wyprowadza wojny, bo przecież nienawiść i niepokój, wojny rodzą się w naszych sercach, to najpierw musimy wejść na drogę poznawania Chrystusa, prawdy, a Chrystus jako prawda mówi: miłuj Boga, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli samych siebie nie kochamy, to jak możemy kochać bliźnich? Nie chodzi tu o narcyzm, ale o miłość. Miłość ma to do siebie, że jeżeli kogoś kochamy, to od niego wymagamy, żeby był lepszy. Miłość do samych siebie polega na tym, że jeśli samych siebie miłujemy, to od samych siebie wymagamy, żebyśmy po prostu byli lepsi. Nie uczyńmy z wolności przekleństwa i bożka, który rodzi cynizm i nienawiść, bo wszelkie wojny, nienawiść i agresja rodzą się w ludzkich sercach. I tylko w ludzkich sercach możemy tę nienawiść zatrzymać, zaczynając od samych siebie. Dlatego modlitwa mistyczna, ta książeczka jest w sklepiku mocsłabości.pl, może być dla nas dobrą wskazówką, w jaki sposób prawdziwie modlić się. Nie bazując tylko na emocjach, jakichś przeżyciach duchowych, że muszę mieć chemię, prawda, jakąś duchową chemię, adrenalinę, to jest kompletnie niepotrzebne w modlitwie. Bo w modlitwie działa Bóg, który wymyka się, uwaga, naszym zmysłom. Oczywiście być może wśród was są mistycy. pokroju świętej Teresy z Awila, świętego Jana od Krzyża, który bardzo często mówił, że wszelkie proroctwa mogą okazywać się fałszywe i są fałszywe, jeżeli odwodzą nas od Słowa Bożego. Wszystkiego błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Codziennie widzimy się o godzinie 5 rano tutaj na Różańcu na żywo na naszym kanale, w którym bierze udział kilka tysięcy osób z całego świata. Królowo pokoju, módl się za nami. Módl się za całym światem. Nie tylko za naszą ojczyzną, nie tylko módlmy się za samych siebie, ale cały świat zawierzajmy niepokalanemu sercu Maryi. Bo Bóg stworzył nas ku sobie, a droga do Boga prowadzi przez miłość do bliźniego, nie przez cynizm. Z cynizmu rodzi się nienawiść. Szczęść Boże.